Zadanie na falach historii. Historia powiatu ciechanowskiego jest współfinansowana ze środków powiatu ciechanowskiego.
Edyta Szewczyk, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszej audycji historycznej Na falach historii. Historia powiatu ciechanowskiego. Moim ekspertem jest pani Grażyna Czerwińska, etnograf, regionalistka i znawczyni historii północnego Mazowsza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miesiąc temu rozmawiałyśmy o jednej z najstarszych miejscowości w powiecie ciechanowskim. Dzisiaj porozmawiamy o najmłodszej gminie w powiecie ciechanowskim, o gminie Glinojeck. Przeciętny mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, jak się go zapyta, co jest w Glinojecku, w gminie Glinojeck ciekawego do zobaczenia i jaki zabytek kojarzy z tą gminą, to powie, podejrzewam, Luberac i piękny pałacyk.
Tak, ale to powiedzą jednak nieliczni mieszkańcy Ciechanowa, a myślę, że również poza Ciechanowem mało jest znany, mało rozpowszechniony, a szkoda, bo jest to wyjątkowy obiekt. Luberac był własnością rodziny Dębowskich i w końcu XVIII wieku właśnie przez Józefa Dębowskiego wybudowany został wspaniały, klasycystyczny pałac według projektu znanego warszawskiego architekta Hilarego Szpilowskiego.
On jest niezwykły architektonicznie.
Jest niezwykły, dlatego że zawiera różne elementy. Każda ściana, każda fasada tego pałacu jest inna. Inaczej są ustawione otwory okienne, inaczej tarasy, ganki, kolumny, inne są zdobienia. To jest nieprawdopodobne i on jest również niezwykły w środku, ponieważ ma mnóstwo pomieszczeń, to jest ogromna kubatura. Pałac był bardzo piękny. Na pierwszym piętrze była wspaniała sala balowa, w której do dzisiaj zachowały się resztki fresków z oryginalnego pałacu. Tylko i wyłącznie dlatego, że przez lata były zasłonięte później lustrami wstawionymi w nisze. Kiedy lustra zostały stłuczone, kiedy pałac został zdewastowany, jeszcze zostały te tylne części luster, które zasłaniały ściany i dzięki temu
ocalały się, freski.
Tak, przechowały. Parter i pierwsze piętro było mieszkalne właścicieli pałacu. Na facjatach, na drugim piętrze, były mieszkania dla służby. Obok, oddalone nieco od pałacu, były budynki gospodarcze, bo to był przecież ogromny dwór i ogromny folwark i mieszkania dla służby. Niestety w czasie wojny pałac został rozgrabiony. Po wojnie najpierw mieściła się tam szkoła, potem Zakład Ubezpieczeń Społecznych, potem przejęło to Ministerstwo Budownictwa i każda zmiana pogłębiała degrengoladę, pogłębiała ruinę tego obiektu.
W tej chwili zabytek jest w rękach prywatnych?
Był jeszcze ciekawy moment. W końcu lat 80., kiedy był początek transformacji, pałac został zakupiony, wystawiony został przez Agencję Własności Rolnej czy jakąś inną na sprzedaż i zakupił to Hieronim Baranowski, człowiek z Anglii, Polak z pochodzenia, Polak, który w czasie wojny, w momencie narażenia życia, ślubował, że jeżeli ocaleje, to zrobi coś dobrego dla dzieci muzycznie uzdolnionych. I on sobie wymyślił, że w Luberadzu powstanie takie międzynarodowe centrum kształcenia dzieci uzdolnionych muzycznie, niewidzących i niedowidzących. Rozpoczęte zostały prace rekonstrukcyjne, rewitalizacja całego obiektu. Bardzo sprawnie to szło, ponieważ były pieniądze i były moce przerobowe. Obok powstał obiekt, który miał być internatem dla dzieci i mieszkania dla nauczycieli, stołówka, jadalnia i tak dalej. Pomyślane to było w sposób zupełnie nieprawdopodobny. Właśnie
z rozmachem.
W sali balowej miała być sala koncertowa, sale ćwiczeń. Brzmiało to jak bajka naprawdę taka, która jest urealniana.
I co się stało?
Niestety pan Baranowski zmarł. Nie dokończył całej zaplanowanej operacji rewitalizacji pałacu. U nas nastąpiła transformacja ustrojowa. Sytuacja się zupełnie zmieniła. Wdowa po panu Hieronimie, Angielka, wystawiła obiekt na sprzedaż. W tej chwili jest to własność prywatna. Pan, który jest właścicielem, dba, jest założony alarm, jest dach, więc nie ulega to większemu zniszczeniu, ale jednocześnie nie ma środków, nie ma możliwości, żeby zrobić z tym cokolwiek pożytecznego. A byłby to unikat w skali Mazowsza, absolutnie, a myślę, że również gdyby została przeprowadzona rewitalizacja, byłby to jeden z najpiękniejszych obiektów w skali kraju.
Można go teraz zobaczyć, czy tylko przez bramę ogrodzenia?
Przez bramę ogrodzenia niespecjalnie jest to widoczne. W tej chwili, o tej porze, można zobaczyć to jeszcze z drugiej strony rzeki, podjeżdżając od strony Kałek przez Łydynię, bo tam w ogóle były jakieś bardzo piękne mostki, przejścia, bo tam są rozlewiska. Pałac jest na wysokim brzegu rzeki Łydyni. Wbrew pozorom ten jeden brzeg właśnie tam jest kilkumetrowej wysokości i to całość, park, gazony, aleje było pięknie zagospodarowane. Powiedziała pani, że Glinojeck jest jedną z najmłodszych gmin i rzeczywiście, bo przez wiele lat była to gmina Młock z siedzibą w Woli Młockiej, a po II wojnie siedziba gminy mieściła się w Ościsłowie. Natomiast Glinojeck rozwinął się, swój rozwój, swoją potencjał swój zawdzięcza w całości cukrowni. Bo tam już w 1859 roku powstała jedna z najstarszych cukrowni na terenie Polski, na terenie Królestwa Polskiego. To była cukrownia Izabelin, założona przez właściciela Glinojecka, Józefa Nostic-Jackowskiego. On zarządzał cukrownią wraz z dyrektorem, z fachowcami, którzy tam pracowali, przez kilkanaście lat. Potem cukrownia przez parę lat nie funkcjonowała, została wykupiona w latach 80. przez bankiera, finansistę, właściciela domu handlowego w Warszawie, Naftalego Meissnera, i on przez kilkanaście lat był właścicielem i rozwijał cukrownię. On założył szkołę dla dzieci wiejskich, dla pracowników cukrowni, zbudował mieszkania dla pracowników cukrowni, założył aptekę, zapewnił służbę lekarską, lekarza, który przyjeżdżał do Glinojecka i leczył w razie potrzeby, więc to były takie bardzo prorozwojowe elementy. I później cukrownia została przejęta przez warszawskie fabryki cukru i tak było do II wojny światowej. Później zostało to upaństwowione oczywiście. Czyli cukrownia była tym motorem napędowym. Ale na terenie gminy jest jeszcze sporo rzeczy ciekawych, bardzo ciekawych, które godne są pokazania i zaprezentowania. Mhm. Bardzo interesującą wsią jest Malurzyn, leżący nad Wkrą. Malurzyn, który, mieszkańcy Malurzyna aktywnie bardzo wzięli udział w powstaniu listopadowym. Wieś w odwecie została w całości spalona. Ocalał jedynie kościół, który zachował się do dnia dzisiejszego. Był to palec Boży, że...
Drewniany kościół?
Drewniano-murowany. Mhm. Starsza część jest murowana, później dostawiona została część drewniana, późniejsza nawa, powiększono kościół. Obok stoi bardzo piękna drewniana dzwonnica, najstarsza drewniana dzwonnica na Mazowszu, co warte jest podkreślenia. W Malurzynie przez wiele lat właścicielem dóbr był ród Łempickich, prawie przez 100 lat. Takim najbardziej zasłużonym był Adolf Łempicki, który dbał o mieszkańców wsi, również starał się wspomagać wszelkie działania takie społeczne. Warto podkreślić, że to była wieś, w której najwcześniej powstała szkoła z fundacji właśnie właściciela, bo już w 1811 roku w Malurzynie zaczęła działać szkoła. Właściciel ówczesny Malurzyna, to jeszcze przed Łempickim było, wydzielił specjalny fundusz, z którego miała ona być przez następne lata utrzymywana. I warto również podkreślić, że żoną Adolfa Łempickiego była pani Włodzimiera Bandkie-Stężyńska, córka pierwszego dziekana Wydziału Prawa na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim. Czyli bywało tam środowisko intelektualne z Warszawy, nie było problemu, utrzymywali dobre kontakty, dobre relacje. I w połowie XIX wieku proboszczem w Malużynie został były komendarz, czyli taki administrator Sulerzyża, ksiądz Augustyn Krużmanowski. Za swoje działania został zesłany na Syberię i na 10 lat niestety nie wytrzymał tego i zmarł w jednej z twierdz syberyjskich. Mhm,
bardzo smutna historia.
Tak, ale ten medal za działania w czasie cholery nie był jedynym potwierdzeniem, że dawniej występowały epidemie. W Ościsłowie, na granicy wsi już, kiedy zaczyna się las, jadąc drogą do Sulerzyża, jest kapliczka morowa upamiętniająca zmarłych na cholerę na początku XIX wieku. I to już jest trzecia kapliczka z rzędu. Mieszkańcy wsi pamiętają o tym, że kiedy już ta poprzednia chyli się ku upadkowi, budują nową, ta ostatnia chyba w 2015 roku została postawiona, więc jest to stosunkowo świeża sprawa. No i jest jeszcze Sulerzysz. Z Sulerzyżem związana jest rodzina Kanigowskich, którzy tam przez wiele dziesięcioleci, jeżeli nie prawie 200 lat, byli właścicielami tego majątku. Potwierdzeniem tego jest kaplica grobowa przy kościele świętego Mikołaja na cmentarzu przykościelnym i pamięć o tych, którzy zginęli, bo jeden z Kanigowskich, Mieczysław Kanigowski, został zamordowany w czasie powstania styczniowego przez kozaków. Później, na początku XX wieku, po odzyskaniu niepodległości, w tajemniczych okolicznościach został zamordowany Tytus Kanigowski, a wdowa po nim zebrała zakrzepłą krew w gabinecie i podobno, według legendy, naczynie z tą krwią zakopane jest pod kapliczką Matki Boskiej stojącą w parku w Sulerzyżu. Jak się przejeżdża przez wieś, to widać tą kapliczkę. Kręte były bardzo losy, ale rodzina była niezwykle patriotyczna i stąd ponosiła też te ofiary z krwi.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studio, za kolejne ciekawe historie o naszym powiecie. Dzisiaj z panią Grażyną Czerwińską rozmawiałyśmy o gminie Glinojeck, najmłodszej gminie w powiecie ciechanowskim, co nie znaczy, że nieciekawej, bo historia, jak państwo słyszeli sami, bardzo ciekawa.
Tak naprawdę nie zostało powiedziane, od kiedy gmina Glinojeck istnieje. Gmina Glinojeck powstała na mocy reformy administracyjnej z 1973 roku, czyli jest to rzeczywiście najmłodsza, ale jak widać, cukrownia dobrze służy, bo jest to już miasto.
Bardzo dziękuję raz jeszcze. Moim państwa gościem w audycji Na falach historii, historia powiatu ciechanowskiego była pani Grażyna Czerwińska, etnograf, regionalistka i znawczyni historii północnego Mazowsza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do usłyszenia, Edyta Szewczyk.
Zadanie Na falach historii, historia powiatu ciechanowskiego jest współfinansowane ze środków powiatu ciechanowskiego.